Historia muzyki filmowej w podcaście Score and the City. Opowiadam Wam o tym, co najciekawszego zdarzyło się w kinie muzycznie od początku istnienia kinematografii. Bo kino nigdy nie było nieme. No ale to już wiemy, prawda? Zapraszam dzisiaj na część czwartą tej historii, ostatnią, a w niej takie oto tematy. Renesans Disneya, kino Kieślowskiego, Killer w Hollywood, nowe pary, m.in. Danny Elfman i Tim Burton, Jan Apekaczmarek z Oscarem, fenomen Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, Czas Honoru i Gra o Tron, czyli boom na seriale, Cały Świat śpiewa Mam tę Moc, Morricone wreszcie dostaje Oscara, Cimeromania i potem będzie jeszcze jeden mały dodatek, taki epilog. Kino skończyło 130 lat. Data jest umowna, liczymy od paryskiego pokazu braci Lumière w grudniu 1895 roku, oficjalnie pierwszego komercyjnego pokazu ruchomych obrazów, czyli takiego ze biletami. I od roku opowiadam Wam o tym, jaka była historia muzyki. Najpierw przy filmie, potem w filmie, wreszcie muzyki filmowej i dlaczego są to w gruncie rzeczy różne pojęcia. Ale przede wszystkim opowiadam Wam o tym, skąd się bierze, jak barwna jest historia muzyki filmowej i jak niegłupie to wszystko jest. Chociaż dla wielu znawców muzyki to jest taki temat, który niespecjalnie wart jest uwagi. My jednak tę uwagę muzyce w filmach poświęcamy i sporo dostajemy w zamian. Wiele razy o tym mówiłam. Dzięki umiejętności słuchania lepiej i głębiej odbieramy same filmy. Dłużej te filmy z nami zostają, że o dodatkowej filiżance wrażliwości nie wspomnę. Muzyka filmowa jest też genialnym narzędziem w edukacji najmłodszych. No i te biografie, ludzie, kompozytorzy, no to są wspaniałe opowieści. Ta historia muzyki filmowej z okazji urodzin kina 130 ułożyła mi się w bloki, mniej więcej co 30 lat, co 3 dekady. I 3 takie odcinki już się pokazały, wszystkie mają tytuł zaczynający się od słów Historia muzyki filmowej, więc łatwo je w tych poprzednich odcinkach podcastu znajdziecie. Ten odcinek jest 4 i obejmie czas od lat 90. do teraz lub do prawie teraz, może raczej do chwilę temu, bo tak z mojego doświadczenia wynika, że to teraz to się zmienia z każdą filmową premierą. Zatem co takiego ważnego dla muzyki filmowej zdarzyło się od lat 90. do mniej więcej teraz? Zacznę od renesansu Disneya. Po złotym czasie disneyowskich animacji, który przypadł mniej więcej na te lata, co złoty czas Hollywood w ogóle, czyli lata 30., 40. i 50., przyszedł kryzys, taki kryzys i artystyczny, i ekonomiczny. I wtedy kluczowa i zbawienna okazała się decyzja o tym, aby zrobić filmowy musical. Znowu, jak przed laty, jak w tych latach 30., 40. Wkroczyła tutaj do disneyowskiego kina para. Alan Menken, kompozytor, Howard Ashman, dramaturg, librecista. I swoim filmem Mała Syrenka z 1989 roku naprawdę wywołali rewolucję. Ten tytuł był ważny dla Disneya, bo o ekranizacji opowieści według Andersena myślano tam od dawna, to był jeszcze pomysł samego Walta Disneya. Mała Syrenka okazała się wielkim sukcesem, tak wielkim, nie mówię nawet o Oscarach, Menken dostał za muzykę oryginalną, Menken i Ashman za piosenkę Under the Sea, ale mówię o tym, co Mała Syrenka wywołała tym swoim pluśnięciem, że zaczęła być uznawana za początek okresu, który określany jest mianem renesansu Disneya, czyli wskrzeszeniem pewnego blasku tych disneyowskich filmów, które są nie tylko piękne wizualnie, ale też genialne muzycznie. Co było dalej po Małej Syrence? Artyści stworzyli wspólnie Piękną i Bestię, też dostali Oscara, rozpoczęli pracę nad Aladynem, ale tę pracę przerwała śmierć Ashmana, więc film Menken dokończył z Timem Rice'em, brytyjskim poetą, autorem piosenek Eltona Johna i musicali weberowskich. No i Aladdin znowu przyniósł oczywiście deszcz nagród. W czasie disneyowskiego renesansu Alan Menken pracował też nad Pocahontas, nad Dzwonnikiem z Notre Dame i Herkulesem. Oczywiście pojawiały się kolejne Oscary i kolejne nagrody. Wkraczali następni kompozytorzy, autorzy słów, m.in. Stephen Schwartz, autor Wicked, David Zippel, Hans Zimmer i Elton John, bo to przecież Król Lew z 94 roku. Czyli podsumujmy, od 89 roku, czyli od Małej Syrenki do Tarzana do roku 99, a w środku wszystkie te wspomniane tytuły. Bajki, ale z niezwykle ambitną muzyką, bo to nie były zwykłe bajki i to je łączy. To były najwyższej jakości przedstawienia teatru muzycznego. Zresztą można się było tego spodziewać, że one przejdą tę drogę do teatru. Właśnie zaczęło się od Pięknej i Bestii, która stała się teatralnym musicalem wystawianym na deskach i potem kolejne, a dzisiaj złote animacje z tego drugiego złotego disneyowskiego okresu z lat 90. dostają, co już obserwujemy na własne oczy, aktorskie wersje. Powracają jednak, i to ważne, ze swoją legendarną muzyką. Tymczasem w Polsce na przełomie lat 80. i 90. zaczyna ze sobą pracować dwóch ważnych dla europejskiego kina twórców. Krzysztof Kieślowski i Zbigniew Preisner. Zbigniew Preisner jest kompozytorem, debiutuje w kinie na początku lat 80. i wkrótce potem poznaje reżysera Krzysztofa Kieślowskiego, z którym na wiele lat, aż do śmierci Kieślowskiego w 96 roku, tworzy bardzo charyzmatyczny i, jakby to powiedzieć, rozpoznawalny po jednej nutce duet filmowy. W karierze ich obu takie najbardziej muzyczne filmy to przede wszystkim Podwójne życie Weroniki, rok 91 i Trzy kolory z lat kolejnych, 93 i 94. Kieślowskiego interesował człowiek i ja upatruję gdzieś w tej sympatii dla człowieka sukcesu muzycznego, ponieważ muzyka w jego filmach nie odnosiła się do samej akcji, do wydarzeń, ale właśnie do tego, aby opisać nam nieopisywalne słowem emocje i uczucia. Opierała się na prostych, wolno rozwijanych motywach, na fragmentach churalnych z wykorzystaniem głosu ludzkiego. To wszystko budowało poczucie melancholii, pewnego rodzaju upływającego czasu i wewnętrznego skupienia. Ona nam komentowała stan duchowy bohaterów, często nadając temu wymiar metafizyczny, egzystencjalny. Trochę sakrum, trochę jakby stylizacja na muzykę bardzo starą, do czego jeszcze za chwilę wrócę, wolne tempa, fortepian. Tak jakby Kieślowski Preisnerem, czy poprzez Preisnera i jego muzykę, chciał nam powiedzieć, że w życiu, poza tym, co jest realne, codzienne i namacalne, jest też coś metafizycznego. I warto w to uwierzyć. Od przyjaciół wymagał więcej niż innych, tłumaczył Zbigniew Preisner w książce Kieślowski Ważne, żeby iść. I w filmach pojawiały się postacie wykreowane na wzór przyjaciół. Byli to prawnicy, Krzysztof Piesiewicz, oczywiście współscenarzysta i przyjaciel, prawnik, dyrygenci, kompozytorzy. No właśnie. Zbigniewa Preisnera odnajdziemy w filmach Kieślowskiego, to znaczy takie alter ego kompozytora. Czy pamiętacie holenderskiego twórcę Van den Budenmayera z filmów Kieślowskiego? No to jest właśnie on. Może nawet szukaliście jego muzyki. Kieślowski i Preisner sprytnie wplatali tę postać to tu, to tam. On jednak nigdy nie istniał naprawdę. Artyści wykreowali go tak umiejętnie, że wielu widzów było przekonanych, że jest prawdziwy. Nawet sądzono, że reżyser celowo nie chce odkryć wszystkich dzieł tego XVIII-wiecznego twórcy, choć ma do nich dostęp. Także ukryty przyjaciel kompozytor, wystylizowany na wzór kompozytora sprzed setek lat, również się pojawia. A Van den Budenmayer został Holendrem przez przypadek, właściwie tylko dlatego, że Kieślowski i Preisner lubili Holandię. Celowo nie dali mu imienia, zostawiając pole dla wyobraźni widzów i słuchaczy. A skąd wzięli nazwisko? No to jest bardzo smaczna anegdota, bo według publicysty Jakuba Kowalskiego, który badał postać tego tajemniczego kompozytora kilka lat temu, Kieślowski po prostu poszedł pewnego dnia do ambasady holenderskiej i tam zapytał o popularne między XVII a XVIII wiekiem nazwiska Holendrów z wyższych sfer. A oni mu pomogli. Lata 90. to jest też polskie nazwisko w Hollywood, bardzo mocne i do dzisiaj wywołujące entuzjastyczne komentarze. To nazwisko Wojciecha Kilara i jego współpraca z Coppolą nad filmem Dracula. Jak to się stało? Tę historię postanowiłam, że opowiem wam, czytając fragment mojej książki Kilar, która ukazała się w 2022 roku na 90. urodziny Kilara w serii małych monografii Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. To są takie małe książeczki o kompozytorach do przeczytania w parę godzin, do zabrania do autobusu, do pociągu. Po prostu fascynujące historie z życia twórców, których lubimy słuchać. I o Kilarze, i o Coppoli pisze tak. Zanim doszło do spotkania Kilara z reżyserem Draculi, kompozytor najzwyczajniej w świecie się zmęczył i postanowił zrobić sobie przerwę od kina. Zakłócił ją jednak telefon z Ameryki i telefon jak ze snów, bo głos w słuchawce oferował współpracę z jednym z czołowych hollywoodzkich reżyserów, Francisem Fordem Coppolą, czyli ulubionym reżyserem Kilara. Jak Coppola znalazł Kilara? Jest wiele wersji tej opowieści. Jedna mówi, że szukał kompozytora z Polski, inna, że zależało mu na tym, aby pracować z symfonikiem. Jeszcze inna, że usłyszał muzykę Kilara w nowojorskiej filharmonii. I jeszcze jedna, że zobaczył Ziemię Obiecaną i tam zwrócił uwagę na ścieżkę muzyczną. Ziemia Obiecana była nominowana do Oscara, tu dopowiem, więc było to możliwe. Każda z tych wersji może być prawdziwa, każda z osobna mogą być też prawdziwe, wszystkie razem. Najpewniej Coppola chciał nie tyle kina hollywoodzkiego, co europejskiego, tylko z większym rozmachem. Szukając w Polsce, chciał nieco ograniczyć koszty. Kilarowi może najbardziej odpowiadało to, że mógł muzyką dominować nad obrazem w niektórych jego fragmentach. Dracula dostał imponującą, skomponowaną z rozmachem stylistycznym i obsadowym muzykę. 100-osobowa orkiestra i 50-osobowy chór. Napisał wybitnie, bombastyczny temat główny, gęste smyczki w olśniewających tematach The Storm i Love Remembered, w których sporo było inspiracji własną twórczością symfoniczną. Posłużył się fragmentami Angelusa i Victorii. Coppola takiej właśnie donośnej ścieżki oczekiwał, a Hollywood było naszym kompozytorem szczerze zdziwione. Najbardziej tym, że przeznaczonego dla orkiestratora honorarium nie było komu wręczyć. Artysta zaznaczył, że sam przygotował orkiestrację i że jest to tak istotna część jego pracy, iż innego rozwiązania nie brał nigdy pod uwagę. Może gdzieś do dzisiaj plotkuje się w Los Angeles o dziwnym polskim kompozytorze, który sam sobie pisał partytury. Dracula wszedł do kin w 1992 roku, ale jak wiemy, czas nie jest dla głównego bohatera żadną przeszkodą. I oto w 2019 roku wydarzył się mały filmowy cud. Film Francisa Forda Coppoli z niezapomnianymi kreacjami Moniki Bellucci, Gary'ego Oldmana, Keanu Reevesa, Antoniego Hopkinsa i Winona Ryder został pokazany z muzyką graną na żywo na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie i na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Filmowej Filmusite na Teneryfie. Kilarowi coś takiego nie mogłoby się nawet przyśnić. Dodam jeszcze, że po Draculi drzwi do stałej pracy w Hollywood Wojciech Kilar właściwie miał otwarte. I pewnie by przez nie przeszedł, tylko że Hollywood, jak żadne inne miejsce na świecie, wymaga od kompozytorów łatwego godzenia się na artystyczne kompromisy, a na to Kilar nigdy nie miał ochoty ani w Polsce, ani w żadnym Hollywood. Pożegnał się więc z kontraktem na przykład na napisanie muzyki do ekranizacji Władcy Pierścieni, odmówił też Brianowi De Palmie. Ale wielkie kino do niego przychodziło i przychodziło dalej, bo w drugiej połowie lat 90. mimo składanych sobie znowu obietnic, że odłoży film na jakiś czas, skusił go kostiumowy dramat Portret Damy w reżyserii nowozelandzkiej reżyserki Jane Campion. Opowieść o młodej, niezależnej Amerykance, usiedlonej przez obłudnego męża. Obsada wyborna, Nicole Kidman, John Malkovich. A wracając ze spotkania z artystką w samolocie gdzieś nad Singapurem, Kilar naszkicował pomysł muzycznego prologu filmu. Nie miał pod ręką papieru, skorzystał więc z karty pokładowej i podarował ją później Jane Campion. To tylko jedna z niezwykłych filmowych historii Wojciecha Kilara. Ta akurat z Hollywood, ale są w książce i inne, i z Warszawy, i z Katowic, i ze Lwowa. Więc jeśli macie ochotę, to gorąco małą monografię Wojciecha Kilara polecam. Nie tylko do czytania, także do słuchania, a książka jest nieustannie do zdobycia przez stronę PWM. Gdy reżyser i kompozytor są razem na jeden film, to mogą wydarzyć się rzeczy piękne, ale gdy są razem na dłużej, to zdarzają się cuda. Historia zna takie pary: Sergio Leone i Ennio Morricone, Federico Fellini i Nino Rota, oczywiście John Williams i Steven Spielberg. Przełom lat 80. i 90. oraz lata kolejne z tego wynikające dają nam znowu takie pary. I o dwóch takich parach chciałabym wspomnieć. Pierwsza to Tim Burton i Dan Elfman. Wydaje się, że jednego bez drugiego by nie było i odwrotnie. Od ponad 40 lat tworzą jedną z najbardziej płodnych i takich ekspresywnych relacji reżysersko-kompozytorskiej. Jakie to filmy mogę wymienić? Wielką przygodę Pee-wee Hermana mogę wymienić, Sok z żuka, Edwarda, Nożycorynkiego, Jeźdźca bez głowy, Gnijącą pannę młodą, słyszycie to? Charlie'ego i Fabrykę czekolady oraz Alicję w Krainie Czarów, a niedawno także Wednesday. I naprawdę te tytuły słychać muzyką Elfmana i od razu przychodzą skojarzenia z tą charakterystyczną, mroczną wizualnością Tima Burtona. Ale chyba filmem najważniejszym pod tym względem jest dla mnie Batman z 1989 roku. Za Batman Theme Danny Elfman otrzymał Grammy. No, myślę, że długo kino czekało na równie dobry popisowy temat. Super bohaterski. I pytanie tu oczywiście, możemy się pokłócić, czy ktoś tego Batmana do dzisiaj przebił? A drugą parą jest para Alan Silvestri i Robert Zemeckis. Mniej więcej od tego samego czasu razem pracują, od 1984 roku, od premiery filmu Miłość, Szmaragd i Krokodyl. Wśród ich wspólnych filmów są Co kryje prawda, Castaway poza światem, Ekspres polarny, Opowieść wigilijna, no ale jeden wymieniam. Powrót do przyszłości to chyba numer dwa, bo numerem jeden dla mnie jest Forrest Gump. Dlatego, że ten film jest trochę jak rozmowa. Jeśli poczytać wywiady Zemeckisa i Sylwestriego, to okaże się, że panowie w ogóle uważają, że ich wspólna praca jest taką rozmową reżysera z kompozytorem. I Forrest Gump, a właściwie pierwsza i ostatnia scena, sceny z piórkami, z piórkiem, to jest na to genialny przykład. Bo oto reżyser mówi: tu będzie piórko, które sobie musisz na razie wyobrazić, drogi Alanie, bo w tej pierwszej wersji, którą oglądasz teraz, żeby zacząć pisać muzykę, nie ma tego piórka jeszcze. Ale to piórko będzie ważne. I teraz zrób z tą historią i z tym piórkiem, co chcesz. I co robi Alan Silvestri? Widzi w tym piórku tak naprawdę Forresta Gumpa. Troszkę naiwnego, bardzo delikatnego. Trochę jest tak, że wiatr go niesie w różne miejsca, niby przypadkiem, ale jest w tej jego drodze bardzo dużo piękna. Zatem jak rozmawiać z reżyserem, drodzy kompozytorzy? Myślę, że wykład na ten temat mógłby się zacząć właśnie od Forresta Gumpa. Był też taki polski kompozytor, który niezwykle cenił rozmowę i często to podkreślał. Nazywał się Jan Apekaczmarek i chociaż przyszedł na świat w Europie, w środkowo-wschodniej Europie, dla Hollywood, takiej ciemnej, mrocznej części świata, to jednak Oscara otrzymał za jeden z najbardziej jasnych muzycznie filmów w historii, za Marzyciela z 2004 roku, film Marka Forstera z Johnem Deppem i Kate Winslet. Film, który opowiadał opartą na faktach historię pisarza Jamesa Matthew Barry'ego, autora Piotrusia Pana. To wzruszająca historia, jak Jana Apekaczmarka z tego filmu, najpierw go przyjmując, później usunięto, tłumacząc, że kompozytor z Europy z pewnością nie będzie w stanie sprostać tym właśnie pogodnym, jasnym, muzycznym wymaganiom. A on utarł wszystkim nosa i za swoje własne pieniądze wynajął w Polsce orkiestrę, napisał najbardziej jasny utwór w całym życiu, jak sam potem opowiadał, i wysłał do Hollywood na dowód, że potrafi. W filmowym dorobku Jana, co warto podkreślić nie tylko w kontekście tych lat 2000 filmowych, ale też kolejnych dekad, jest jego współpraca i budowanie takiego rozmową między innymi, pomostu pomiędzy Polską a Ameryką, Polską a filmowym Los Angeles. bo oto na festiwal swój Transatlantyk, który wymyślił i który prowadził zresztą w kilku polskich miejscach, między innymi w Poznaniu, w Łodzi, w Warszawie i na Śląsku, sprowadzał wspaniałych gości hollywoodzkich, bo bywał na warsztatach, spotykał się z młodymi i cały czas rozmową starał się im wyjaśnić tajniki zawodu, bo odzywał się wtedy, kiedy trzeba było zabrać głos dotyczący kultury w Polsce w ogóle. Bo rozmowa, kiedy straszna choroba zabrała mu możliwość wypowiedzenia nawet jednego słowa, okazała się wtedy też kluczowa. I choć to wydawało się niemożliwe, to wciąż z nami rozmawiał. Jan Apekacz-Marek odszedł w 2024 roku, 20 lat po tym, jak pokazał w Hollywood jasną muzykę i bardzo jasnego człowieka. Wspomniałam Transatlantyk, to może to jest dobry moment, żeby opowiedzieć o wydarzeniach poświęconych muzyce filmowej, których w Polsce zaczęło przybywać właśnie mniej więcej od tych lat 90. aż do dzisiaj. Od 97 roku do 2009 w Łodzi organizowany był ważny festiwal muzyki filmowej, który był poświęcony dokonaniom wybitnych polskich kompozytorów. Każda edycja była dedykowana jakby jednemu kompozytorowi, Henrykowi Warsowi, Jerzemu Dudusiowi, Matuszkiewiczowi i tak dalej. Dzisiaj na Warmii i Mazurach lato otwiera Arena Festival Film and Music, który też ma w programie wiele koncertów muzyki filmowej i warsztaty filmowe, a także spotkania z reżyserami. W Ostrowie Wielkopolskim, gdzie Krzysztof Komeda zachwycił się jazzem po raz pierwszy w życiu, odbywa się Grand Prix Komeda, festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy, z najwyższą jak dotąd pieniężną, finansową nagrodą dla polskiego kompozytora za najlepszą ścieżkę dźwiękową ostatniego roku. Wyjątkowe miejsce na mapie kulturalnej Polski, Europy ma światowo rozpoznawalny Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, organizowany tam od 2008 roku. Stał się prawdziwą marką i takim wydarzeniem, na które się z całego świata do Krakowa przyjeżdża. Ja bym zwróciła uwagę jeszcze na jedną rzecz, oczywiście poza całym tym rozmachem gromadzenia środowiska, na to, że Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie tak naprawdę zapoczątkował, czy też wpisał się w okres wybuchu popularności muzyki filmowej w Polsce, trochę na nowych warunkach, trochę na nowy sposób, trochę już też dla zupełnie innej publiczności. Nie wiem, czy pamiętacie, że na początku Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie pojawiło się w Polsce pierwszy raz coś, co dzisiaj uznajemy już za normalne wydarzenie kulturalne, czyli pokazy filmów z muzyką filmową prezentowaną do tego obrazu symultanicznie. Ale nie mówię o pokazach filmów niemych, tylko o pokazach superprodukcji, takich jak Gladiator czy Piraci z Karaibów. No i w pierwszych edycjach oczywiście Władca Pierścieni, który przecież wymaga ponad 300 osób muzycznej obsady. To po raz pierwszy w Polsce zrobił właśnie FMF, a potem pokazał cały wachlarz innych możliwych koncertów alternatywnych, niezależnych, z muzyką polską, z muzyką europejską, z muzyką młodą i z muzyką filmową, która jest dziś klasyką. I każda kolejna edycja festiwalu właściwie przynosi coś nowego. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie się FMF, bo tak na festiwal mówimy, rozwijać w najbliższych latach. Świat ma to do siebie, że się nie zatrzymuje. Wydaje się, że przed takimi wydarzeniami, a jest ich coraz więcej, w ogóle dzisiaj nowe zadania, bo wiemy więcej i słuchamy uważniej i może nawet jesteśmy trochę bardziej wybredni. Oby tak było. Pamiętam jeden z takich pierwszych spektakularnych koncertów FMF-u. To był koncert prezentujący muzykę z serialu Czas Honoru. Dokładnie w tym czasie, kiedy serial gościł na ekranach polskich telewizorów, więc to wszystko było jeszcze do tego bardzo, bardzo aktualne. Lata 90. i te kolejne dekady są bardzo ważne dla telewizji. Najpierw dla tradycyjnej telewizji, czyli dla telewizora, a wkrótce streamingu i tak aż do dzisiaj. I takie dwa seriale, które przykuwają moją uwagę z tych trzech dekad, bo było ich przecież bez liku, to właśnie Czas Honoru w Polsce i Gra o Tron światowo. Czas Honoru, serial o młodych, co prawda akcja dzieje się w czasach, których ci młodzi już nie mają prawa pamiętać, nawet ich rodzice nie mają prawa pamiętać, ale jest serialem o młodych z tamtych lat, który adresowany jest do młodych tu i teraz. I młodzi też oczywiście w obsadzie, a także młody, wtedy jeszcze bardzo młody Bartosz Hajdecki jako kompozytor, który zaczyna też tę historię wybuchu popularności muzyki filmowej pisać na nowo. I w przypadku Gry o Tron bardzo podobnie. Ramin Djawadi, młody kompozytor tego serialu, myślę, że się nie spodziewał tego, co jego ścieżka zrobi z widzami i z publicznością na całym świecie. Oczywiście popularność obu tych tytułów przeniosła się też na koncerty. Jakoś bardzo wyraźnie widzę tę zmianę, która się dokonała na przełomie końca pierwszej dekady lat 2000 i drugiej. Młodzi oglądają, młodzi słuchają, młodzi tworzą. To już nie jest muzyka filmowa z kaset i płyt z mojego domu, że gdzieś tam jakiś Ennio Morricone, Henry Mancini. To jest muzyka od kompozytorów wychowanych już nie na złotej erze Hollywood, a od tych wychowanych na Williamsie, na Sylvestrim, na Elfmanie, o których mówiłam przed chwilą. I kompozytorów, którzy są częścią festiwali odpowiadających na potrzeby słuchaczy. A słuchacze mają potrzeby. Co więcej, nie lekceważmy ich i nigdy nie myślmy o tym, że widzowie i słuchacze chcą muzyki prostej. Wcale tak nie jest. Wracam tym samym do Disneya i chciałabym wspomnieć tutaj film, który, jeśli chodzi o to, co świat potrafi zaśpiewać, to naprawdę chyba jest najważniejszym tytułem ostatnich dekad. 2013 rok i piosenka, o której producenci powiedzieli, że ma za dużo melodii, więc trzeba ją trochę uprościć, zanim wejdzie do filmu, a już w ogóle nie chcieli słuchać o tym, aby ona ten film promowała. Let it go. Mam tę moc. Myślę, że 3 i 4-letnie Elzy na całym świecie, i to obowiązuje do dzisiaj, choć te 3 i 4-letnie Elzy sprzed lat już się troszkę zestarzały, udowodniły, że nawet jeśli piosenka jest trudna, ale jest mocna, wyrazista, w duchu złotego Disneya i przebojowa, to będzie śpiewana. Na nowo też dostrzegliśmy przy Krainie Lodu czar wersji językowych. Kraina Lodu miała 40 wersji językowych, pozwoliła na prawdziwy popis umiejętności aktorskich i wokalnych artystów z całego świata. Tak, w Polsce najczęściej te filmy mają podwójną obsadę. Jeden aktor czy aktorka mówi, a druga śpiewa. Krainę Lodu z Kasią Łaską w roli śpiewającej Elzy zrealizowano w Polsce pod muzycznym kierownictwem od lat pracującej przy m.in. filmach Disneya Agnieszki Tomickiej. W poprzednich odcinkach podcastu jest nie tylko moja rozmowa z Agnieszką Tomicką, ale też jest rozmowa z Kasią Łaską i z Michałem Wojnarowskim, któremu zawdzięczamy to, że jak świat śpiewa Let It Go, to my śpiewamy trzy słowa: mam tę moc. Słowa, które weszły już do języka potocznego. I są takie utwory muzyki filmowej, które też weszły do języka potocznego. Możemy nimi mówić, posługując się tą muzyką jak słowami. Do tych utworów należą kompozycje Ennia Morricone, którego mogłabym wymienić i w poprzedniej części historii muzyki filmowej, a może nawet jeszcze w poprzedniej. Ale niesamowite jest to, że człowiek, który zaczyna swoją karierę w latach 50., tak naprawdę kumulację swojego zawodowego sukcesu w roli kompozytora filmowego ma w roku 2016, bo to wtedy dostaje pierwszego Oscara. Opowiedzmy tę historię. Ennio Morricone zawdzięcza największy wybuch popularności swoich filmowych utworów westernom, spaghetti westernom w reżyserii Sergio Leone. I tak poznaje go świat, tak poznaje go też Hollywood i Quentin Tarantino, który zaczyna wykorzystywać pojedyncze utwory ze starych filmów, utwory Morricone w swoich ścieżkach dźwiękowych, które na początku samodzielnie kompiluje. I chociaż Morricone nie ma nic przeciwko i chociaż pracuje w tym czasie z wieloma innymi reżyserami, między innymi z Rolandem Joffé, robi misję. I chociaż świat te ścieżki dostrzega i się nimi zachwyca, bo przecież misja nominowana jest do Oscara, to jednak ta statuetka nie przychodzi. Ba, On tego Oscara honorowego za całokształt twórczości przecież dostaje mniej więcej 10 lat przed swoim pierwszym Oscarem za pracę kompozytorską. Bo ten przychodzi za pierwszą ścieżkę, którą Morricone skomponował dla Tarantino. Do filmu Nienawistna ósemka. I każdy, kto oglądał trzygodzinny wspaniały dokument Ennio o Morricone, albo oglądał wtedy galę i widział twarz Morricone odbierającego statuetkę, ten wie, ile ten złoty rycerz za Nienawistną ósemkę dla włoskiego kompozytora znaczy. Tu cisnął mi się na usta takie słowa, cytat z Piazzolli, który powiedział, że kiedy kiedyś usłyszał, że jest sławny, a nie popularny, to był to dla niego najpiękniejszy komplement. Zatem przyjmijmy, że Morricone jest sławny, a nie popularny. I niech to będzie najpiękniejszy komplement. Na koniec zostawiłam Hansa, bo on jest dzisiaj symbolem współczesnej muzyki filmowej, w rozmachu, w konsekwencji. No i zobaczcie, jak się w nim odbija cała historia muzyki filmowej w ogóle. Od pochodzenia Hans Zimmer jest Niemcem. Przyjechał do Hollywood z Europy. Jak na początku istnienia Hollywood i na początku istnienia muzyki filmowej w ogóle wielu europejskich kompozytorów przyjeżdżało właśnie stąd, z naszej części świata, do Hollywood. Kolejnym takim momentem, który się odbija i w jego karierze, i w karierze historii muzyki filmowej, jest współpraca Zimmera z Disneyem, między innymi nad Królem Lwem. Ma w dorobku kino kostiumowe, ma w dorobku kino superbohaterskie i seriale. Ma nawet Jamesa Bonda, do którego też już zdążył napisać muzykę. Myślę, że brakuje mu tylko Gwiezdnych Wojen i miałby więcej niż ktokolwiek przed nim i być może ktokolwiek po nim jest w stanie osiągnąć. Pierwszy raz też dzisiaj używam takiego słowa cimeromania, ale myślę, że to się właśnie dzieje. Ono jest tutaj właściwe. Zimmer nas wszystkich rozpala i cieszę się, że wciąż jeszcze stawia na żywych ludzi. Czy wtedy, kiedy nagrywa muzykę i angażuje wybitnych instrumentalistów, powierzając im bardzo poważne zadania, wspaniałych dyrygentów, często o nich opowiada, czy wtedy, kiedy koncertuje sam ze swoim zespołem w mniejszym składzie, albo kiedy robi to duża symfoniczna orkiestra i chór jakby w jego imieniu. A epilog nazwałam takim cytatem, który jest w dokumencie Score o fenomenie muzyki filmowej. Tam pada takie zdanie zasady. Nie ma tu żadnych zasad. There are no rules. Bardzo mi się podoba. Kiedy dzisiaj ktoś pyta, jak pisać muzykę filmową, to ta odpowiedź też jest słuszna, ale wszystkie poprzednie odpowiedzi też się liczą. No, to co mówił Victor Young, że praca kompozytora muzyki filmowej wymaga umysłu Einsteina, dyplomacji Churchilla i cierpliwości godnej męczennika. Zgadza się to, że trzeba być muzycznym gawędziarzem i takich mamy i w Polsce, i na świecie. Henryk Kuźniak, cudowny, kończący w tym roku 90 lat, autor muzyki do Wabanku, jest takim muzycznym gawędziarzem. Warsztat, którego jakby jakość i sens widoczny jest chociażby w takich biografiach jak biografia Wojciecha Kilara. I chęć zabawy to jest coś, co powtarzają wszyscy w Polsce. Łukasz Targosz bardzo często mówi, pracuję przy filmie, więc nie dorastam. Jeśli chcesz być dobrym kompozytorem muzyki filmowej, to pomaga, jak mówił Wojciech Kilar, jak mieszkasz w Katowicach. Tym odcinkiem i trzema poprzednimi z historii, ale tak naprawdę każdym odcinkiem podcastu Score in the City zapraszam Was do słuchania. Do słuchania muzyki i do słuchania o muzyce. Do każdego z tych najważniejszych haseł, wydarzeń ostatnich 3-4 dekad w muzyce filmowej podpinam w opisie tego odcinka dodatkowy jeszcze link, odcinek, gdzie można sobie ten temat zgłębić. I już zupełnie na koniec podzielę się taką refleksją z końca ubiegłego roku, 2025, tego roku, kiedy to kino skończyło 130 lat. Stało się to 28 grudnia, a 29 grudnia ja sobie pomyślałam tak, że to jest dzień, kiedy 123 lata wcześniej rodzi się Henryk Wars, a 12 lat wcześniej umiera Wojciech Kilar. Praktycznie codziennie coś o nich mówię albo piszę, Warsa moi studenci co roku wskazują, kiedy ich pytam, jakie zajęcia zaskoczyły ich najbardziej. Ja uczę historii muzyki filmowej w Akademii Muzycznej w Łodzi. I mówią wtedy, no wars, no bo jak to ten pan od piosenek, coraz mniej już znanych niestety, pisał jeszcze inne rzeczy i one tak brzmią i mieszkał w Hollywood. Killar, no oczywiście, Killarowi poświęcona jest moja pierwsza książka, o której dzisiaj też już mówiłam. Na przestrzeni ostatnich lat to historia muzyki filmowej, bardziej niż jej teraźniejszość, stała się takim prawdziwie moim tematem. Po pierwsze z chęci opowiedzenia o tym, że coś takiego w ogóle istnieje, nie dziwcie się, jest sporo osób, które uważają, że nie istnieje. Po drugie z potrzeby pokazania wam ludzi, którzy się z kinem wiązali na chwilę albo na długo, ale zawsze wyraziście. I z potrzeby wyjaśnienia, z jakich powodów oraz co spowodowało, że opowiadanie historii muzyką tak dobrze im szło. I po trzecie, jeśli dziesiąta muza jest córką bogini pamięci, jak pozostałe dziewięć, to bez znajomości historii trudno z nią żyć. Trudno się nią fascynować. Wpycham więc tę historię i jej cudownych bohaterów wszędzie tam, gdzie mogę, kiedy mówię dzieciom o muzyce Disneya, kiedy zapowiadam koncert z Johnem Williamsem czy z Hansem Zimmerem, a także wówczas, kiedy proszę, abyśmy zostawali w kinie na napisach końcowych. I słuchałam sobie wtedy 29 grudnia Killara i Warsa, muzyki, która jest tak dobra, że nie przeszkadza jej to, że pochodzi akurat z filmowej rodziny. Znajduje to swoje miejsce w filharmonii, nawet jeśli ktoś nazwie to mezaliansem. Dziękuję. Do usłyszenia.